Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Pozdrawiamy Państwa serdecznie. A w studio witam naszych gości. Pani Beata Skopek, nauczyciel geografii. Szczęść Boże, Pani Beato.
Szczęść Boże, witam.
I Pani Katarzyna Krawczyk, psycholog szkolny, nauczyciel w przedszkolu. Witam Pani Katarzyno.
Serdecznie witam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szkoła z duszą, czyli jaka powinna być współczesna edukacja, to temat naszego dzisiejszego spotkania. Szkoła może istnieć bez duszy w ogóle?
No właśnie, starożytny filozof, mędrzec i wychowawca Seneca powiedział: animus est qui divites facit. To dusza czyni ludzi bogatymi. I to hasło stało się taką inspiracją, myślą przewodnią do poszukiwania odpowiedzi na to pytanie, czy możliwa jest w ogóle szkoła, a tym bardziej w naszym współczesnym świecie, bez duszy. Nam przede wszystkim chodzi o to, czy w jaki sposób, co my możemy zrobić i czym powinnyśmy się kierować, żeby budować tą szkołę z duszą. Jako wychowawcy jesteśmy przekonani, że bogactwo, jakie możemy ze swojej strony ofiarować uczniom, naszym wychowankom, to nie bogactwo materialne, to nie dobra materialne, a przede wszystkim wyposażenie, które będzie w efekcie tworzyło piękną i mądrą duszę. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej dobrej duszy dziecko będzie w stanie odróżnić dobro od zła, a co jeszcze ważniejsze, w tych trudnych, zwłaszcza sytuacjach, wybrać to, co jest to dobre i wartościowe. Jesteśmy również przekonane, że przy tworzeniu szkoły, przy tworzeniu takiej instytucji, gdzie znaczną część swojego życia spędza dziecko, możemy wyposażyć je w taki fundament i pokazać to, co jest dobre, piękne i wartościowe. A szkoła może być po prostu miejscem przyjaznym.
Szkoła z duszą to taka szkoła, wyobrażam sobie, tworzona przez środowisko nauczycieli, ale także rodziców. Panie, tak, takie to jest też szczęście, że jesteście mamami czwórki dzieci. Każda z pań ma czworo dzieci. No i jak to dzisiaj wygląda? Bo z jednej strony są panie nauczycielami, ale z drugiej rodzicami równocześnie, więc pewnie też chodzą na wywiadówki.
Dokładnie.
I tak dalej, i tak dalej. Jak wygląda ta współpraca nauczyciel-rodzic z obu no tak, że tak powiem, barykad?
No, temat jest bardzo szeroki. Jak to wygląda? Generalnie są to spotkania z rodzicami w szkołach, tak? I jako rodzic każda z nas uczestniczy w takich spotkaniach. Natomiast jako nauczyciel, jako wychowawca, no tak mogę mówić z mojego punktu widzenia, widzę ogromną potrzebę współpracy z rodzicami. Powiem więcej, w sytuacjach głównie tych trudnych, bo one tutaj jakby no, wymagają takiej dużej, pogłębionej współpracy, jeżeli brakuje współpracy z rodzicami, na ogół nie ma efektów działania szkoły. Albo są bardzo ubogie, tak, zminimalizowane. Ta współpraca z rodzicami to no nie tylko spotkania te rodzicielskie, tak naprawdę jest to tylko namiastka. Myślę tutaj o spotkaniach przede wszystkim też indywidualnych, kiedy pojawia się problem w pracy z dzieckiem i kiedy jest taka potrzeba określenia planu działania, jakiejś wspólnej strategii. Jeżeli nie ma wspólnych działań, czyli działań, które są podejmowane w szkole przez nauczyciela, przez wychowawcę, który koordynuje cały zespół działań w zespołach klasowych, czyli zespołach nauczycieli uczących w danej klasie, tak? Kiedy wychowawca informuje o sytuacji, jaka dotyczy dziecka, o sytuacji emocjonalnej, o sytuacji domowej, bo ta sytuacja domowa no, przekłada się bardzo ściśle na sytuację emocjonalną, w jakiej znajduje się dziecko. Jeżeli nie ma takiej współpracy, takiej informacji, która pojawia się właśnie wśród zespołu nauczycieli, to nie wystarczą te działania. Tak? Te działania są ogromnie ważne, ogromnie budujące, ale muszą mieć kontynuację w domu. I dopiero wtedy to kompleksowe działanie daje taki długofalowy plan, strategię i skutki trwałe albo na pewno trwalsze.
A nie macie Pani wrażenia takiego, że dzisiaj troszeczkę się konfliktuje, przeciwstawia rodziców nauczycielom, że szkoła troszeczkę przestała być takim miejscem właśnie jakiegoś integralnego wychowania, takiej wspólnej myśli rodziców, nauczycieli, tych uczniów, którzy przecież są podmiotem kształcenia, podmiotem wychowania, że to gdzieś jakby ciągle się rozchodzi.
Tak, to prawda. Ja myślę, że jednym z problemów jest to, że nauczyciel jako taki przestał być autorytetem. I myśląc tutaj o kształtowaniu szkoły z duszą, to przede wszystkim mam na myśli nie tylko wspaniałą współpracę z rodzicami, nie tylko kształtowanie charakteru u młodych uczniów, tworzenie tej duszy, ale przede wszystkim o nauczycielu mistrzu. Mistrzu w dosłownym słowa znaczeniu, który jest autorytetem dla dziecka, ale autorytetem nie tylko poprzez wypowiadane słowo, ale poprzez swoją postawę. Poprzez to, że ja szanuję każdego człowieka i w związku z tym chciałabym, aby ktoś inny również mnie szanował. Jestem człowiekiem odpowiedzialnym, jestem człowiekiem punktualnym, pracowitym, sumiennym, uczciwym. W chwilach słabości, kiedy coś mi się nie uda, mam odwagę powiedzieć prawdę. I to jest coś normalnego, bo nie ma ludzi, którzy nie popełniają błędów, nie ma ludzi, którzy są bez wad. I wbrew bym powiedziała tak, wbrew wszystkiemu. Całe szczęście, że ludzie popełniają błędy, bo na tych błędach również się uczymy. Te błędy również są tak jakby świadectwem dla drugiego pokolenia, czy dla innych, dla postępowania.
No i też trzeba dodać jeszcze jedną sprawę, że tak naprawdę i rodzicom, i nauczycielom chodzi przecież o ten sam podmiot działań. Tak naprawdę chodzi o dziecko. Więc rzeczywiście jest tak, jak tu ksiądz zauważył, że w jakimś sensie rodzice mają poczucie, że stoją po drugiej stronie barykady, a przecież tak nie jest. Już założenia jakby z punktu wyjścia przyprowadzają do szkoły własne dziecko i powierzają opiece ludzi, którzy tam pracują, którzy, tak jak powiedziałaś, Katarzyna, powinni być autorytetami. I myślę, że to jest rzeczywiście taki punkt wyjścia do pracy nauczycielskiej, bo nikt nie staje się mistrzem z samego tytułu czy bycia nauczycielem, prawda? To jest też duża praca i ta szkoła z duszą nie może obejmować tylko nauczania jako takiego, czy pracy z uczniem, ale również pracę nad sobą, nauczyciela, mistrza, tak? Poza tym tu wchodzą bardzo mocno kwestie wychowywania. Nauczanie czy rozwój intelektualny to jest tylko jedna z pięciu sfer, które tak naprawdę powinny się w szkole pojawić i nad którymi należałoby pracować, bo przecież oprócz sfery intelektualnej, na którą tak ogromny nacisk w tej chwili się kładzie, zostaje sfera emocjonalna dziecka, społeczna, duchowa, no i fizyczna również. Ciało przecież jest tutaj, no, zdrowe ciało, sprawne ciało jest bardzo ważne.
Szkoła z duszą to kojarzy się z tą sferą duchową, ale czy to
tak,
jest...
Ale to nie
sfera.
Jest tylko ta sfera. Ta sfera, tak naprawdę szkoła z duszą zakłada rozwój całościowy dziecka. Integralne połączenie wszystkich sfer, bo każdy z nas tych sfer się składa. Nie da się rozwijać jednej sfery tak, żeby nie odbywało się to kosztem pozostałych, tak? Ten nakład, wysiłek musi iść we wszystkich kierunkach. No i myślę, że jeśli chodzi o samą edukację w sensie takim właśnie rozwoju intelektualnego, to wychowanie jest ogromnym sprzymierzeńcem w rozwoju intelektualnym dziecka, bo przecież samodyscyplina rozwija się u dziecka dzięki wychowaniu zarówno rodziców, jak i nauczycieli szkoły. Przecież systematyczność w nauce, podejście takie uczciwe do przygotowania do sprawdzianów czy odpowiedzi, do nauki w ogóle, prawda? Podejście również, jeśli chodzi o kwestie wychowawcze, do tego rozwoju emocjonalnego, który z kolei nie blokuje, nie staje na drodze sferze poznawczej dziecka. Ile jest takich przypadków w szkole, kiedy dziecko zaburzone emocjonalnie, bo różne sytuacje pojawiają się gdzieś tam w trakcie jego wychowywania, czy w sytuacjach domowych, czy też innych społecznych, ta sfera poznawcza jest ograniczana przez trudny świat emocji dziecka. Nie da się wyłączyć tego i Myślę, że jest to ogromny problem i ogromne wyzwanie dla szkół, żeby zacząć integralnie wychowywać, rozwijać dzieci.
A proszę powiedzieć, bo pani Katarzyno jest też psychologiem. Z jakimi problemami najczęściej dzisiaj dzieci się spotykają, przychodzą do gabinetu?
To znaczy tak, w tej chwili jestem psychologiem na etapie gimnazjum. Uważam, że jest to najtrudniejszy etap edukacyjny, kiedy młodzież ma różnego rodzaju zainteresowania, kiedy wchodzi w świat poznawania różnych rzeczy, poznawania bądź odrzucania autorytetów, poznawania bądź wchodzenia w różnego rodzaju wartości. I na tym etapie edukacyjnym myślę, że jeżeli w domu w jakikolwiek sposób, w jakimkolwiek stopniu są pielęgnowane wartości, to te dzieci wspaniale się rozwijają. Wymagają od siebie, wymagają od nauczycieli, wymagają od siebie i wspaniale się rozwijają. Natomiast tragedia dzieje się tam, gdzie w domu nie ma miejsca na pielęgnowanie wartości. Bardzo często mamy depresję szkolne, fobię szkolną, mamy próby samobójcze, mamy zachowania ryzykowne, więc wchodzenie w takie środowiska, które są przede wszystkim zaprzepaszczeniem wszelkich wartości.
I tu pani mówi o poziomie gimnazjalnym.
Wręcz bym powiedziała zniewolenia duchowe.
To jest jaki przedział duchowy? Jaki przedział wiekowy?
To jest 14, 13, 15 lat. Mhm. Także jest to szalenie ważny okres w rozwoju młodego człowieka, który decyduje o światopoglądzie, o wyborze wartości. I w momencie, kiedy dziecko nie ma poczucia, co to znaczy być człowiekiem odpowiedzialnym, czy co to znaczy ponosić konsekwencje swojego zachowania, to wtedy w zachowaniu, w codziennym zachowaniu nikt nie jest autorytetem dla takiego dziecka. Bardzo łatwo dochodzi do zachowań agresywnych, do przemocy między rówieśnikami, a jeżeli nie ma tutaj i zahamowań takich wewnętrznych, nie ma tej wewnętrznej samodyscypliny, to i nie szanuje się dorosłego, nie szanuje się nauczyciela. Bardzo często dziecko zapytane, kogo należy w szkole szanować, to odpowiada: nauczyciela, bo postawi mi złą ocenę, jeśli będę się zachowywał. Natomiast nie myśli się tutaj o żadnej innej osobie, chociażby o pani, która dba o porządek w szkole, o osobach, które pilnują bezpieczeństwa, o osobach, które cały czas dbają o to, by szkoła dobrze funkcjonowała.
Czyli jeżeli od kogoś tutaj zależy, tak, bo
dokładnie
ktoś może mnie oblać gdzieś tam, prawda?
Tak.
No to wtedy jakoś z jakiegoś takiego strachu albo z korzyści.
Albo z korzyści, tak.
Nie jest szacunek. Ale tak, to nie jest inaczej szacunek. Jest problem.
Tak. Jest dużo młodzieży takiej, która daje się poprowadzić w momencie, kiedy wychwycimy w dobrym momencie taką młodzież, która zobaczy, że warto się starać, jest odpowiednio pochwalona. Myślę tak, kształtowanie charakteru jest bardzo ważnym czynnikiem, wręcz uważam, że to jest niezbędnym elementem całego procesu wychowania. Bo pokazywanie wartości z jednej strony mamy, czyli pokazywanie, jak należy postępować, z drugiej strony kształtowanie woli młodego człowieka, prawda? Bo również mamy przykłady, że młody człowiek nie jest w stanie wykazać się pracowitością, sumiennością i rzetelnością, jeżeli wcześniej nie spotkał się z takimi wartościami. Charakteru nie nabywa się z dnia na dzień. Tak jak od greckiego słowa charakter znaczy grawerować, rzeźbić, kształtować, prawda? Czyli jest to ciężka, żmudna praca. Jeżeli my nie pracujemy na zasadzie właśnie takiego grawerowania, takiego rzeźbienia, to nie mamy efektów. Może nam pokazać uczeń, że dobrze coś zrobił, ale to jest chwilowe tylko, tak? W momencie, jeżeli to jest systematyczna, sukcesywna praca, celowe i zamierzone działania, możemy spodziewać się efektów.
Ale czy to jest dzisiaj do osiągnięcia tak naprawdę? Bo wydaje się, że wszelkiego rodzaju programy szkolne, że ta cała filozofia, powiedziałbym, kształtowania młodego człowieka dzisiaj w szkole, ale także przez środki społecznego przekazu, no jest taka, że w zasadzie wychowujemy bez odpowiedzialności, że wychowanie ma być takie do czegoś chwilowego, tak? Że dzisiaj proszę bardzo, no chociażby różnego rodzaju związki, które są promowane, bo właśnie przecież nie abstrahujmy od rzeczywistości, w której żyjemy, tak? Na chwilę, jak ci się nie podoba, jest jakiś problem, jest jakiś konflikt, no to proszę bardzo, rozejdź się, prawda? Albo żyj na kocią łapę, albo coś tam. Przecież takie sytuacje są dzisiaj promowane. Jak panie w ogóle w szkole sobie radzą z tym, o czym pani mówi, czyli z kształtowaniem charakteru, jakiejś stałości, z tym grawerowaniem młodego człowieka, bo wszystko dookoła, łącznie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, mówi, dokładnie, ma być inaczej.
Dokładnie. Mhm. Opieramy się na wspaniałych programach. Jednym z programów jestem jego instruktorem. Jest to program, który jest międzynarodową strategią opartą na kształtowaniu takich wartości jak szacunek, odpowiedzialność, miłość, przyjaźń. To są tak jakby jedne z podstawowych tych wartości. Jeszcze jedną taką wartość, którą wypracowujemy, to wychowanie do wstrzemięźliwości, czystość do ślubu i wierność partnerowi do końca życia.
Za wzór, i to przechodzi w szkole?
To przechodzi, to jest miejskie gimnazjum, tak. Powiem tak, pani dyrektor wyraziła zgodę na właśnie taki program. W naszej szkole zostało przeszkolonych ponad 50 nauczycieli i wychowawcy na lekcjach godziny wychowawczej realizują program z uczniami. I powiem jeszcze, że jest to program, w którym oczywiście trzeba odnosić się do jakiegoś autorytetu, mhm, prawda? I u nas tą osobą jest Jezus Chrystus, traktowany jako w ujęciu jako osoba historyczna. I muszę powiedzieć tak, że wiadomo jest rzeczą, że nie zmienimy od razu całego świata. Nie możemy mieć wpływu na wszystkich ludzi. Ale tak jak kiedyś jeden mędrzec powiedział, warto uratować jedną rozgwiazdę i dla niej budować ten nowy świat. Dla niej i z nią budować ten nowy świat.
A panie pracują w tej samej szkole?
Pracujemy w tej samej szkole. Ja jestem też, oprócz tego, że nauczycielem, również wychowawcą realizującym ten program. Ale myślę, że ten program nie byłby na tyle owocny, gdyby nie mnóstwo innych działań wychowawczych, które w szkole można podejmować, które są podejmowane, myślę też w wielu innych szkołach, nie tylko w tej, w której pracujemy. Myślę tutaj o sytuacjach na przykład takich, kiedy przydarzy się, nie wiem, jakieś złe zachowanie ucznia na lekcji. Zdarza się to przecież, tak? Po pierwsze, reakcja nauczyciela. Rozmowa z uczniem, niekoniecznie na forum klasy, ale rozmowa indywidualna. Dziecko zupełnie inaczej rozmawia i funkcjonuje w indywidualnej rozmowie. Podjęcie jakichś postanowień, przeanalizowanie sytuacji, wyciągnięcie konsekwencji, bo niestety, ale muszą się pojawić, tak? Nie mówimy tu o formie kary, ale o skutkach sytuacji, która się wydarzyła. Ja osobiście widzę, że rozmowy z uczniami, takie indywidualne, ale również te właśnie, które jako wychowawca prowadzę na zajęciach wychowawczych, bo u nas funkcjonuje to jako druga godzina wychowawcza, czyli mamy dwie do dyspozycji i na tej drugiej realizowany jest program, o którym Katarzyna mówiła. To jest czas, kiedy dzieci uczą się słuchać o wartościach, o których się prawie nie mówi w ich środowisku. Z mojego doświadczenia wynika to w ten sposób, że pierwszy rok jest bardzo ciężki. Uczniowie nie chcą o tym słuchać albo nie chcą uczestniczyć w rozmowie na temat wartości, na temat tego, czym jest szacunek.
No bo mamy do czynienia, tak, z czymś takim, że u państwa w szkole mówi się o szacunku, o wartościach, o czystości, prawda, tak, o wstrzemięźliwości,
tak, o odpowiedzialności,
odwadze, o wytrwałości, a nie jakiejś chwilowości, ale wychodzą poza mury szkoły
i spotykają się z innym światem.
Czy to nie jest tak, że ktoś mógłby wam zarzucić, że tworzycie jakąś nierzeczywistą szklarnię dla tych młodych
ludzi? Nie, bo ktoś musi o tym powiedzieć. jeżeli nie słyszą tego w tym pozostałym swoim świecie, to musi być miejsce, ktoś o tym, kto o tym mówi, tak? Gdzieś, gdzie ktoś o tym będzie mówił, gdzie będzie pokazywał pozytywne skutki przeżywania tego świata właśnie w taki sposób. Jeżeli my tego nie powiemy, to już pewnie nikt.
Tak, bo może byłoby tak pragmatyczniej, żeby tych młodych właśnie wychować do tego, żeby troszeczkę przekornie mówię, od razu powiem, żeby byli takimi cwaniakami i po prostu jak przez te meandry sobie przeskakiwać w życiu, prawda?
No nie da się przeskoczyć sytuacji, gdzie trzeba podejmować pewne wybory, prawda? Bo jeżeli to przeskoczymy, to na ogół będzie to po prostu złym wyborem, tak naprawdę. Przeskoczenie, ominięcie, ucieczka od problemów, tak? I w tym programie, owszem, też są realizowane sytuacje, jak omijać, ale sytuacje trudne, z góry skazane na niepowodzenie, tak?
Czyli w jaki sposób, tak, czyli w jaki sposób, na przykład jeżeli jestem na jakimkolwiek spotkaniu towarzyskim młodzieżowym i moi rówieśnicy, z którymi nie chcę w żaden sposób zerwać kontaktu, proponują mi napić się alkoholu, w jaki sposób ja mogę zareagować, nie pijąc, ale nie tracąc z nimi kontaktu.
Inna sytuacja.
I nawet nabrać, żeby nabrali szacunku, chociażby
dokładnie
z tego, że ja potrafię
mówić.
Dokładnie, że potrafię mówić. Jeden z moich uczniów powiedział kiedyś, że przecież wszystko jest tak naprawdę do spróbowania. Jest przecież nawet takie powiedzenie, że wszystkiego należy spróbować. To była dla mnie świetna okazja do powiedzenia nie, nie jest tak. Są rzeczy, których absolutnie nie wolno ci próbować, jak narkotyki, tak? Nie dałbyś swojemu dziecku trucizny dla szczurów do spróbowania, tak? Czyli nie jest tak, że wszystko jest do spróbowania i są takie rozmowy w czasie tych zajęć wychowawczych, gdzie te życiowe sytuacje możemy po prostu omówić na różnych jakby tutaj wariantach, bo jest tylu uczniów i każdy ma jakieś swoje przeżycia i dopiero kiedy zaczynają mówić, to naprawdę daje to fajne efekty, ale na to trzeba poczekać cierpliwie, zresztą no, wychowanie jest procesem, tak jak Katarzyna powiedziała, to nie jest coś, co dzieje się tak i już po miesiącu mamy efekty, absolutnie nie, wymaga to trudnej pracy.
A jak w takim razie rodzice, którzy chcieliby znaleźć taką szkołę z duszą, jak ją szukać, jakie te wyznaczniki takie, nie wiem, czy da się to w punktach wymienić, czy to jest jakaś etykietka na takiej szkole, prawda? Jesteśmy szkołą z duszą, czy to jest jakiś program, który jest realizowany?
To powiem tak, my mamy zamierzenia właśnie w stworzeniu takiej szkoły, która by była szkołą dla rodziców, dla których ważne są wartości. Mm-hmm. I chciałbyśmy bardzo właśnie stworzyć taką szkołę, w której otwarcie mówimy o budowaniu świata wartości dla rodziców i dla dzieci, o wychowywaniu w jednym duchu. Bo wielu rodzicom zależy na tym, aby mówić jednym językiem, aby w momencie, kiedy rozmawiamy o zachowaniach ryzykownych, czy o szacunku, czy o odpowiedzialności, żeby to samo przez odpowiedzialność czy szacunek rozumiał młody człowiek, co rodzic, prawda? I jest to do uzyskania w momencie, kiedy zaczynamy mówić tym samym językiem, wyznawać te same wartości i rozmawiać i w domu, i w szkole, i w środowisku lokalnym o tych wartościach. Chciałam powiedzieć, że jest takie stare afrykańskie powiedzenie, że cała wieś wychowuje dziecko i myślę, że to jest prawda. Im więcej ludzi mówi tym samym językiem, tym większe sukcesy mamy w procesie wychowania.
Tak, tym bardziej dla dziecka jest to spójne i jakby takie jednoznaczne, że nie rozmijają się te światy, kiedy wychodzi za muru szkoły, tak? Natomiast tu trzeba powiedzieć, że duże szkoły, bardzo liczne szkoły mają ogromnie trudne zadanie przy realizowaniu takich programów. No, z takiej prostej przyczyny, że dzieci i ich problemów jest kilkaset.
No ale małe szkoły się dzisiaj zamyka.
Małe szkoły się dzisiaj zamyka i myślę, że jest to kardynalny błąd. To mała szkoła tak naprawdę ma szansę indywidualnie podejść do dziecka, a dzisiejsze wymagania ministerstwa są właśnie takie. Priorytetem jest indywidualizacja wymagań. Natomiast powiem szczerze, myślę, że jest to w niewielkim stopniu realne w ogromnej, kilkusetosobowej szkole, bo nauczycieli jest na przykład 50, a uczniów 700. Więc siłą rzeczy te kontakty z każdym dzieckiem są po prostu niemożliwe, a na pewno nie są możliwe częste kontakty indywidualne, tak? Indywidualizacja wymagań dotyczy i tej sfery dydaktycznej, gdzie mając grupę 30-osobową wiele spraw czy wiele takich indywidualnych możliwości podejścia do trudności edukacyjnych dziecka jest też trudne. Z tego samego powodu, nie z powodu złej woli nauczyciela, ale po prostu dlatego, że jest on jeden i ma kontakt z klasą na przykład raz na tydzień, tak? Z grupą 30-osobową. Natomiast ta strona wychowawcza, z racji liczby, ograniczone są przecież możliwości fizyczne i psychiczne pracownika tej szkoły, tego właśnie nauczyciela. Dlatego uważam, że tylko niewielkie szkoły tak naprawdę mają realny wpływ, taki pełen realny wpływ na rozwój dzieci, które tam chodzą i znajdują się.
A poza tym dziecko, które ma świadomość, że jest pod dobrą opieką, że wychodzi się naprzeciw jego potrzebom i problemom, też zupełnie inaczej podchodzi do wypełniania swoich obowiązków. Też wiedząc, doświadczając poczucia opieki i bezpieczeństwa, bardziej dba o swój własny rozwój, o to, co jest dla niego ważne. Ma możliwość taką, żeby skupić się na rozwijaniu własnych zainteresowań, a nie na przykład skupiać się na tym, jak zwrócić na siebie uwagę negatywnym zachowaniem, bo nikt na niego nie zwraca uwagi.
To muszę pani zapytać o najnowszy raport pani profesor pedagogiki Wandy Grelowskiej. Otóż jest to poniekąd odpowiedź na to, co mówi pani Krystyna Szumilas, minister edukacji narodowej, która twierdzi, że wcześniejsza edukacja w szkole pozwala 6-latkom na szybsze rozbudzenie ich potencjału intelektualnego, procesów poznawczych, spostrzegania, myślenia, rozwiązywania problemów. No, to byłoby znakomicie. Tylko, że na przykład jeden z punktów tego raportu mówi, że 6-latkowi trudno jest zrozumieć, że jest jedną z wielu jednostek w grupie i nauczyciel nie jest w stanie skupić tylko na nim uwagi. To dziecko chciałoby, żeby cała uwaga nauczyciela, gdzie on ma wielu uczniów,
dokładnie,
była skupiona na tym jednym. Więc to jest właśnie pytanie o liczebność też szkół,
grupę,
o liczebność klas, i o 6-latki w szkołach.
Dokładnie, dokładnie. Zresztą cały czas zastanawiamy się nad tym, jak możliwe jest wychowanie takiego młodego dziecka, jak możliwe jest pokazanie mu, że bardzo ważne jest wkraczanie w świat wartości, bardzo ważne wypełnianie jest obowiązków. I jeżeli tutaj nauczyciel mający bardzo dużą liczbę dzieci w klasie nie jest w stanie podejść i zaspokoić podstawowe potrzeby dziecka. Ja nie mówię, że nie ma dzieci intelektualnie zdolnych w tym wieku, bo są olbrzymie talenty wśród maluchów. Natomiast nie każde dziecko jest mocne emocjonalnie.
Tylko to znowu dochodzimy do tej integralności,
Dokładnie.
Że to, że ktoś nawet umysłowo, intelektualnie jest zdolny,
to
nie znaczy, że na przykład emocjonalnie.
Dokładnie, że dorasta społecznie, na przykład do relacji, które się dzieją w takich grupach, tak? Gdzie już też jest grupa bez nauczyciela pomagającego, tak jak to ma miejsce w grupach przedszkolnych. Dziecko jest niestety bardziej zdane na siebie i nie każdy w tym wieku, na pewno nie każde dorasta do tych wymagań, ale wygląda na to, że wszystkie będą zmuszone do tego szybszego dorastania.
No w roku 2014, a różnica między dziećmi, które mogą się spotkać w jednej klasie, to mogą być nawet 23 miesiące, gdzie to jest 1/3 życia tego dziecka.
Przepraszam, że wchodzę w słowo. 23 miesiące możemy powiedzieć, patrząc tylko na rozwój fizyczny dziecka. Natomiast profesor Gruszczyk-Kolczyńska, która jest wspaniałym metodykiem w pracy właśnie z takimi maluchami, powiedziała na którejś z konferencji, że różnica emocjonalna między takimi dziećmi, które są w jednej klasie, w pierwszej klasie, ale jedne są z końca roku, drugie są z początku roku, już ma 4 lata różnicy. Przekłada się na 4 lata różnicy. To co możemy powiedzieć o takich dzieciach w klasie, między którymi 23 miesiące są różnicy? Jaka przepaść jest między takimi dziećmi psychiczna, emocjonalna, psychiczna?
Na dokładkę jest jeszcze propozycja, aby rodzice dzieci 5-letnich mieli prawo dopuszczenia dziecka do pierwszej klasy.
Tak.
Jeśli taka będzie wola rodzica.
Dokładnie. I mamy całkowicie świadomość w pracy z maluchami, że tak jak wiedzę zawsze można nadrobić, tak tego wsparcia psychicznego, emocjonalnego nie da się nadrobić, jeżeli przegapimy odpowiedni dla takiego malucha moment.
No ale są już specjaliści, którzy nie chcą przegapić żadnego momentu. I też powiem to nieco przekornie. Rozmawiamy generalnie dzisiaj o szkole z duszą, a więc też takiej szkole z wartościami, z edukacją połączoną z wychowaniem, tak? No a jak chce wychowywać Ministerstwo Edukacji Narodowej, jakie organizuje konferencje wraz z Ministerstwem Zdrowia, z WHO między innymi? Otóż nie wiem, czy panie słyszały, bo wczoraj odbyła się taka konferencja. Sześciolatek powinien rozumieć pojęcie, cudzysłów, akceptowalny seks. Dwunastolatek powinien potrafić komunikować się w celu uprawiania przyjemnego seksu. Lew Starowicz mówi, że już niemowlęta doznają orgazmów. Rozwój seksualności rozpoczyna się w momencie urodzenia, a więc edukację w tym zakresie należy rozpocząć przed 4 rokiem życia. To są propozycje, które WHO przedstawia. MEN robi konferencję. MEN chce to przekazywać nauczycielom, niby do dyskusji, że to nie są standardy, ale do dyskusji. Pytanie, kiedy to się stanie standardem?
Ja powiem szczerze, ponieważ jestem mamą 5-latka, dzisiaj rano słyszałam te informacje i no, włos mi się zjeżył, że tak powiem, na głowie. Jest to dla mnie przerażające, bo mam wrażenie, że coś takiego może dziać się również bez zgody rodzica. To jest jedna sprawa, a rodzic przecież jest najważniejszą osobą w życiu dziecka i zna swoje dziecko najlepiej. Kolejna sprawa, myślę, że co do edukacji seksualnej, to przede wszystkim każdy człowiek musi dojrzeć do pewnego etapu, rozwinąć różne swoje sfery i znowu mówimy o integralnej o integralnym rozwoju dziecka, żeby móc mówić dojrzale o seksie. Nie wyobrażam sobie sytuacji, aby dziecko bo nawet była mowa o 4-latkach, prawda, czy 6-letnie, było w stanie, czy było na tyle dojrzałe, żeby taki temat był podejmowany.
Ale może właśnie to chodzi, żeby dzieci poszły jak najszybciej do szkoły, żeby tacy starowicze i inni po prostu te dzieci przejęli i edukowali.
Więc brońmy przed taką sytuacją. Myślę, że jest bardzo wielu rodziców, którzy mają swój świat wartości, wiedzą, co jest dobre dla nich samych i dla ich dzieci. I myślę, że czas, żeby obudzić się i tworzyć te małe szkoły, żeby dać szansę normalnego, prawidłowego i moralnego rozwoju naszym dzieciom.
Zapraszamy Państwa do rozmowy. Numery telefonów 56 657 0011 dla słuchaczy z Polski Północnej, 657 0012 Polski Południowej, końcówki 13-14 dla słuchaczy z zagranicy. Także telefony w naszej rodzinie bezpłatne dla użytkowników tej sieci 536 600 300 i 536 600 400. A żeby i paniom, i Państwu także te różne propozycje przedstawiane na konferencji, zwracam uwagę, nie jako standardy, ale takie, które warto dać do rozważenia, które warto opublikować na portalach dla nauczycieli, więc myślę, że mogą to już być pewne wytyczne. Otóż WHO mówi dalej, między 9 a 12 rokiem życia dziecko powinno nauczyć się już, cytat, skutecznie stosować prezerwatywy i środki antykoncepcyjne w przyszłości, powinno też umieć brać odpowiedzialność za bezpieczne i przyjemne doświadczenia seksualne. Między 9 a 12 rokiem życia. Między 12 a 15 dziecko powinno samo zaopatrywać się w antykoncepcję, a powyżej 15 roku życia, i to jest też bardzo ciekawe i może pytanie do pań od razu, co panie na to, powyżej 15 roku życia można mu dodatkowo wpoić, czyli będzie jakieś wpajanie, cudzysłów, krytyczne podejście do norm kulturowych, religijnych w odniesieniu do ciąży, rodzicielstwa i tym podobne, czyli ideologia gender.
Tak. Dokładnie. I to jest zatrważające. To jest zatrważające, no przynajmniej ja tak to odczuwam jako matka swoich dzieci i będę ze swojej strony wszystko robiła, żeby tak formować stronę moralną, świat wartości własnych dzieci, że będą świadome tego, co jest dobre na dany wiek i również, żeby potrafiły bronić tych wartości w swoim najbliższym środowisku.
Bo to brzmi po prostu jak egzekucja.
To jest zniszczenie człowieka, to jest zaprzepaszczenie godności ludzkiej. a każdy człowiek ma niezbywalne prawo do własnej godności.
Mamy telefon, prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Na wieki wieków, amen.
Ja w sprawie tych dzieci. Proszę ojca i pani pedagog i panią psycholog. Niech wezmą od razu noworodki. Nauczą dzieci, jak to ma być. To już wstyd i hańba dla Polski. To, co oni chcą zrobić. Czy pani minister, ona takie coś zrobi ze swoimi dziećmi? To jest niemożliwe, co to się dzieje. Nie mają wstydu.
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, pani Halino. No to są... To są dobre pytania, tak? Bo wstyd dzisiaj jest też tym, co się praktycznie, zwłaszcza młodych ludzi, pozbawia, żeby stawali się bezwstydni.
Tak, różnego rodzaju dzisiaj zachowania. Wręcz niemodne jest, niemodne jest używanie słowa, poczucie wstydu, prawda? Dzisiaj jest modne obdarzanie i mówię, zatracanie tej ludzkiej godności, to, co jest niezbywalnym prawem każdego człowieka.
Ja tylko mam nadzieję, że jednak to są tylko propozycje, na które rodzice przede wszystkim powinni reagować.
To są tematy dyskusji.
Dokładnie. Tak. Rodzice, nauczyciele, dyrektorzy szkół, bo to godzi po prostu i w godność nas, i no Polaków w tym momencie, bo sami sobie jakby zadajemy taki cios, dlatego że są etapy rozwoju człowieka i wyprzedzanie, mówienie dziewięciolatkowi, który jeszcze nie wszedł w fazę rozwoju tej sfery seksualnej, o prezerwatywie i stosowaniu umiejętnym, no po prostu jest nie na miejscu. To dziecko ma inny świat zainteresowań. Po co ściągać jego zainteresowania, które są naturalne dla jego rozwoju, w kierunku, który nie jest mu w tym momencie potrzebny?
To znaczy, że ktoś
nie jest
ma w tym...
punktem w ogóle odniesienia takiego.
To znaczy, że ktoś ma taki interes, prawda?
No tak,
bo nie tylko odpowiada się na potrzeby, ale też potrzeby się generuje. To jest tak jak w sklepach, prawda? Tak. Jak w handlu. Tak. Wygenerujemy w tobie tę potrzebę. Nie potrzebujesz drugiej pralki, ale my cię przekonamy, żeby się kupił, prawda? I za chwilę oczywiście wyrzucił, zmienił na
albo ustawimy na odpowiedniej półce, tak, żeby było na wysokości twojego wzroku, żebyś przypadkiem nim przeoczył. I to tak a propos właśnie tych sytuacji, tak? Jeżeli byś nie zauważył, to pokażemy ci, że istnieją takie sprawy.
I to też za wszelką cenę niedopuszczanie właśnie do kształtowania tego charakteru, bo przecież właśnie systematyczna i uczciwa praca nad danymi wartościami, nad celami, no, dążeniem do określonych celów, tylko może wypracować taką postawę stabilną, pełną dojrzałych później i mądrych decyzji i wyborów. Bo w momencie, kiedy nie nauczymy dziecka, że ponosi konsekwencje swoich zachowań, kiedy nie nauczymy, że są takie etapy w życiu, do których musi dorosnąć lub przyjemności, na które musi poczekać, to nie nauczymy i nie przygotujemy do zdrowego stylu życia, do zdrowych wyborów, do prawidłowych wyborów, do satysfakcjonującego.
A poza tym przecież sfera seksualna człowieka musi wynikać z jego pewnej dojrzałości emocjonalnej. O jakiej dojrzałości można mówić u 16 nawet latka, prawda? Ja już nie wspominam o młodszych dzieciach. Przecież patrząc na świat wartości, którymi kierujemy się, no myślę, że jednak większość Polaków ciągle jeszcze ten świat wartości w sobie nosi. To jednak sfera seksualna jest zarezerwowana dla osób, które się kochają. Gdzie tutaj w tym planie jest informacja o nawiązywaniu pozytywnych relacji z ludźmi, o miłości małżeńskiej? Bo ja tu nie usłyszałam żadnej formy edukacji w kierunku, który powinien zaistnieć, zanim zaczniemy mówić o całej sferze, o jakby seksualnej, związanej z uczuciami. Przecież.
Niedługo pewnie przestanie się mówić również w książkach i podręcznikach o małżeństwie, bo mówienie o małżeństwie może ranić tych, którzy żyją poza małżeństwem.
Tak.
I dojdziemy do tego absurdu.
I nie chcą zakładać związków.
Prosimy bardzo, halo?
Tak.
Prosimy.
Cześć Boże, Krystyna tu mam przy telefonie.
Cześć Boże, witamy panią profesor.
Ja chciałam najpierw podziękować, że przyjechały panie i mówią, powiem tak, pod wiatr. Mówią bardzo rzeczy trudne, bardzo ważne, nawet najważniejsze w dzisiejszym świecie. Mówią jednocześnie odważnie i bardzo zwyczajnie. Chciałam za to bardzo podziękować i myślę, że to jest znakomita okazja do tego, żeby usłyszeli to również inni rodzice, że taka audycja jest i że są takie osoby, które mają takie potrzeby powiedzenia tego publicznie, jednocześnie chcą coś robić w tej dziedzinie, że chcą zakładać szkołę, coś w tej dziedzinie robić i też z tą odwagą właśnie tej niepopularności dzisiejszej. To moje podziękowanie, a też chciałabym powiedzieć o pewnym moim doświadczeniu. W dziedzinie, które tutaj zostało ostatnio przywołane, wychowania seksualnego. W 1992 na 93 byłam rzecznikiem Ministerstwa Edukacji i wtedy już zaplanowano, znaczy były takie przymiarki, nie ze strony polskiej, tylko międzynarodowe takie naciski, żeby stworzyć edukację seksualną poprzez prowadzenie automatów z prezerwatywą do szkół ponadpodstawowych. No i był to bardzo trudna walka o to, co zrobić, żeby to się nie dało zrobić. I wtedy po raz pierwszy jeden z ojców redemptorystów, z którym razem robiliśmy doktorat, namówił mnie, żebym pojechała do Radia Maryja jako rzecznik i żebym o tym powiedziała rodzicom jako apel przeciwko takiemu programowi. No i rzeczywiście pierwszy raz w życiu wtedy byłam w Radiu Maryja, nie wiedziałam tam specjalnie wiele o Radiu Maryja, nie miałam okazji jakiegoś słuchania dłuższego, a dopiero ono powstawało, ale wtedy przyjechałam na 2 godziny służbowo, jako rzecznik ministerstwa. Ale okazało się, że rodzice do północy dzwonili i odesłałam pana kierowcę, który przywiózł. Potem wróciłam w nocy z ojcem dyrektorem i z moją koleżanką, panią Kabulską, która potem w radiu, powiem, tworzyła tą obsługę informacyjną i to całą informację. A to taki był początek. Ale o czym tu chcę powiedzieć? Że udało nam się to wtedy dzięki Radiu Maryja, bo ono było malutkie, w malutkiej kaplicy, takiej tam w piwnicy prawie wszystko się działo, jakoś nagłośnić sprawę w taki sposób, że wtedy było prawie 200 tysięcy podpisów rodziców, 93 początek, przeciwko tej akcji. No i przychodziły całe paki do ministerstwa na moje nazwisko. Oczywiście urzędnicy byli wściekli na taką sytuację, a pan minister, profesor Flisowski powiedział, nie, pakować wszystko w paczki. Odwozimy na Radę Ministrów i deklarujemy. Głos rodziców jest najważniejszy i ten głos rodziców się wtedy policzył. Ci rodzice zostali wtedy wysłuchani, co było na tamten czas dobrym zjawiskiem, bo to były pierwsze protesty takie oficjalne, mocne protesty rodzicielskie. I myślę, że dzisiaj te 2 miliony ludzi, jak widać, szkoły nie chcą, prawda, brać ministerstwo, bo tam szkoły to chcą, ministerstwo nie chce brać pod uwagę. I gdzie jest ta demokracja, tamta początkująca, raczkująca demokracja, miała po prostu słuch, miała słuch. Wiedziała, że trzeba się liczyć z ludźmi. Tutaj sprawa wygląda wprost przeciwnie. I myślę, że, ale nie możemy się poddać, nie możemy się zrazić, bo inaczej byśmy po prostu powiedzieli, my już nic nie mamy do powiedzenia w tym dzisiejszym świecie, który chce być gender. Otóż nie. My chcemy krzyczeć, że nie. I dziękuję pani Katarzynie, która to bardzo wyraźnie powiedziała i pani Beata Korzonka również bardzo wyraźnie, nie tylko deklarując, ale pokazując, jak to można, jak to należy. Myślę, że to są bardzo ważne tutaj głosy dzisiaj i słuchaczy, i tych, którzy mają właśnie taką determinację, żeby coś robić, i tych wszystkich państw albanowskich, którzy próbują organizować akcje. Im więcej nas, tym szybciej się to wszystko musi jakoś zmienić i wreszcie dotrzeć do wszystkich. I to mogłabym dużo mówić, ale przecież inni też powinni mówić. Stąd bardzo serdecznie pozdrawiam obie panie ojca prowadzącego i myślę, że to bardzo dobra okazja, żeby pokazać też, na czym polega demokracja i że my ją chcemy na nowo osiągnąć. Bardzo dziękuję, szczęść Boże wszystkim.
Dziękujemy bardzo, pani profesor. Dziękujemy. Z tego co wiem, to już ta akcja Ratujmy Maluchy, Rzecznik Praw Rodziców. 240 tysięcy chyba jest zebranych, więc to już jest bardzo dużo podpisów.
To jest duża siła.
Mogą Państwo oczywiście także te podpisy w dalszym ciągu składać i wysyłać. Chociaż coś takiego się stało dzisiaj wśród tych, którzy podejmują decyzję, że jakoś mało chyba liczą się z konkretnym podpisem, z PESEL-em, z imieniem, z nazwiskiem, czyli z człowiekiem. Bo to jest jedno, 240 tysięcy podpisów. Przypomnijmy sobie też podpisy Solidarności, chociażby, prawda, kwestia wieku emerytalnego, ale przypomnijmy sobie także podpisy 2,5 miliona pod wnioskiem o obecność telewizji Trwam na Multipleksie. No i też dane, które w sprawozdaniu Krajowa Rada chociażby zamieszcza, 67 tysięcy, tylko 4 upomnienia księży biskupów. O telewizję Trwam, nie powiem już o wczorajszym śniadaniu pana Jana Dworaka w jednej z luksusowych restauracji. No można by wymieniać, ale arogancja tych ludzi, którzy dzisiaj podejmują decyzję, jest potworna. Ja nie
jest
wiem,
to
czy...
ogromna, ale myślę, że jest pewna siła w tym i działanie, którego pewnie nie przewidują osoby, które tych głosów nie chcą słyszeć. Jeżeli ja słyszę, że jest 200 tysięcy osób, które myślą podobnie jak ja, to nawet jeżeli nie daje to natychmiastowego efektu, to ten efekt będzie. Prędzej czy później on się pojawi, bo to daje siłę moim działaniom czy działaniom Katarzyny, kiedy wiemy, że są ludzie, i to w tak ogromnej liczbie, którzy mają podobne priorytety. Tak? To jest ta siła, której nie widać, która jest gdzieś spychana, kiedy udaje się, że nie ma tej liczby podpisów, czy te 2,5 miliona, prawda, pod telewizją, która jest tak potrzebna przecież, tak? Czy akcja Ratujmy Maluchy, czy mam nadzieję po tych właśnie działaniach, które ksiądz przedstawił, że pojawi się również potężna rzesza rodziców, którzy powiedzą, no otrzeźwiejcie, tak? Przecież to są nasze dzieci. Jeżeli my ich nie uratujemy przed tymi sytuacjami, to któż to zrobi, jeśli nie my? My, rodzice, my, nauczyciele, myślący o dobru tych dzieci.
Dokładnie. I myślę, że jeszcze jest jedna ważna rzecz. Dobrą pracę robi się po cichu. Bym powiedziała tak bardzo w skromności dużej. Natomiast zło czasami krzyczy i zagłusza. Natomiast ja jestem święcie przekonana, że osób podobnie myślących jak my jest dużo i w momencie, kiedy będziemy otwierać się, jedni drugim polecać, mówić, co jest dobre i pokazywać własną pracą i czynem, to będziemy zarażać. W końcu kropla drąży skałę.
I żeby się też właśnie... Bo ludzie mogą być dobrzy, tak? Ludzie nawet mogą podobnie myśleć, ale jak się nie zobaczą, nie policzą, nie skrzykną i nie ruszą, to nikt za nich tego nie zrobi. Oni będą dalej dobrzy, ale obszar zła będzie się powiększał.
Bo oni to o praktyczne działanie,
nie pójdą za tym działania konkretne. Tak, dokładnie.
Prosimy, telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Leszek z Wrocławia. Chciałbym się tu podzielić dwoma, trzema innymi aspektami tego tematu. Wprowadzanie edukacji seksualnej dzieciom w wieku, jak już Państwo wspomnieliście, od 4 roku życia, ma również na celu doprowadzenie do totalnej demoralizacji i upadku młodego społeczeństwa i całego narodu. Musimy być świadomi, i tym chciałbym się podzielić również z telewizami, że zniszczenie naturalnych norm moralnych, które są podstawą człowieczeństwa, szerzenie wzorców i postaw sprzecznych z godnością osoby ludzkiej, manipulowanie pojęciami i dorobkiem nauki, z czym mamy obecnie do czynienia, doprowadza do upadku wartości najwyższej, a więc poszanowanie prawa do życia każdego człowieka, do lansowania stylu życia prowadzącego do degradacji małżeństwa, rodziny, między innymi tak zwana rewolucja seksualna, rozpijanie społeczeństwa. Są to podstawowe założenia strategii mającej na celu zniewolenie narodu, również naszego. I że te metody są stare jak świat, były i są obecnie stosowane również wobec narodu polskiego. Zawsze się znajdą ludzie, i to bez względu na poziom wykształcenia, którzy w sposób bardziej lub mniej świadomy, bądź mając w tym swój własny interes, swoją tak zwaną karierę, będą te metody propagować i stosować, nie licząc się zupełnie z ceną, jaką nasz naród za to zapłaci. My już w zasadzie cenę tą płacimy. Natomiast obowiązkiem zdrowej i świadomej części społeczeństwa, jak również tej patriotycznej, jest dawanie odporu publicznego, odważnego, tak jak to czynią panie w naszym studium, tym wszelkim zakusom. I uświadamianie społeczeństwu, które jest indoktrynowane, odsłanianie mu prawdy i obronę najwyższych wartości ludzkich. Warto tutaj przypomnieć, co pięknego pisała pani profesor Wiśniewska Roszkowska w swojej książce pod tytułem Eros zabłąkany. Zwraca ona uwagę na czynnik, który określa się jako cień Arystodomesa, mianowicie starożytny grecki tyran Kum, chcąc wybić młodym ludziom z głowy walkę polityczną, wydał przepisy nakazujące młodzieży sposób życia mający na celu wyłącznie użycie zmysłowe. Uczynił wyżycie się, między innymi seksualne, jedynym i wyłącznym celem życia. Co przez to uzyskał? Ano, młodych ludzi rozbroił duchowo, poraził ich wolę czynu i energię. Warto tu zauważyć kolejny aspekt. Za tą całą propagandą o edukacji seksualnej dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych już nawet, a nawet w przedszkolu, kryją się totalne pieniądze. No musimy wiedzieć, że środki antykoncepcyjne to jest cały ogromny przemysł, gdzie się przewala miliardy złotych, czy nawet dolarów, i oni zrobią wszystko, żeby zarobić, nie patrząc na cenę, jaką będziemy płacić. I ostatnia rzecz, z którą chciałem się podzielić. Mówmy wszędzie, odkłamujmy tą propagandę, mianowicie zastosowanie, już pomijam w jakim wieku, środków antykoncepcyjnych zawsze jest szkodliwe. Zawsze, zwłaszcza te chemiczne, które stosują kobiety. I że propagowanie antykoncepcji i stosowanie jej na masową skalę zawsze, ale to zawsze, i to potwierdzają badania zagraniczne, prowadzi do wysypu aborcji, niechcianych ciąż w wieku kilkunastu lat i ogromnego, ogromnego wzrostu ilości aborcji, a więc zabijania poczętych dzieci.
Panie Leszku, dziękuję. Tutaj postawmy kropkę. No, to wychowanie seksualne nam trochę też zdominowało, bo to jest na świeżo też. Ta konferencja odbyła się, ona też pokazuje, no, w którym kierunku to wszystko może pójść, jeśli rodzice, szkoła, nauczyciele, sami uczniowie, powiedzmy, w wieku takim już bardziej...
Właśnie, bo młodzież dorastająca ma świadomość wartości i wie, ma poczucie takie, co jest dobre, a co jest złe, za czym warto iść, a co jednak jest może na ten moment łatwe i przyjemne, ale niekoniecznie dobre na dłuższą metę.
Właśnie, bo ta świadomość też młodych,
tak,
prawda?
Tak.
Z jednej strony ona jest dopiero jakoś kształtowana,
dokładnie,
ale z drugiej strony też należy się wsłuchiwać w to, co młodzi...
Ludzie przekazują, mają nam do powiedzenia, bo z własnego doświadczenia wiem, że mają wspaniałe pomysły, mają wspaniałe idee, mają wspaniałe marzenia. Tylko trzeba podążać za młodym człowiekiem, ale to podążanie musi być mądre. Musi być zgodne z wartościami, prawda? Musi być nakierowane. Jeżeli nie ma takiego podążania, to młody człowiek po prostu wybiera to, co jest dla niego wygodne.
Tak, prawdą jest też, że młodzi ludzie są naprawdę głodni i rozmów, głodni są takiego właśnie rozmawiania, tak, o tym, co jest dla nich nieznane, ale co też jakby mają świadomość, że nie musi być dostępne już. Jeżeli rodzic rozmawia o tym w domu, jeżeli, no wiem, ile pytań zadają mi moi synowie, wśród nich licealiści. Jakie problemy, jakie myśli rodzą się w głowach młodzieży, z którą też pracuję, i jak wiele potrzebują wskazówek, i jak wiele potrzebują, aby powiedzieć, jak często tego potrzebują, żeby powiedzieć, że to jest dla ciebie na teraz, to jest w dalszym etapie życia. Nie wszystko musi być na już, tak? Musisz nauczyć się umieć czekać, musisz dać sobie szansę na to, żeby dojrzeć do kolejnych etapów swojego życia, tak żeby odpowiedzialnie w nich funkcjonować. I to też a propos tej sfery, o której no tutaj też w tej chwili dużo rozmawiamy, tej sfery seksualnej, która przecież wiąże się również z byciem rodzicem w przyszłości. Gdzie tu mowa o odpowiedzialności rodzicielskiej? Ja mówiłam o odpowiedzialności o miłości małżeńskiej, ale przecież mówimy o seksualności, która jest jakby, no ja to tak rozumiem, jest dana człowiekowi przede wszystkim po to, aby powstawały nowe pokolenia, aby tworzyły, powstawały kolejne młode osoby, które przecież my za nie odpowiadamy, tak? Nie możemy ich zostawić samych sobie w tak trudnej sferze, jaką jest seksualność. Wydaje mi się, że brakuje tutaj takiej ogromnej strategii, planu na wychowanie dzieci. Gdzieś pojawiają się jakieś hasła, które nie są jakoś przemyślane, nie jest tu uwzględnione na przykład nie są uwzględnione etapy rozwoju dziecka i emocjonalnego, i społecznego, i seksualnego, fizycznego wreszcie. No
właśnie, pani Beato, to jest pytanie, czy to jest brak strategii, czy to jest strategia?
No, można na to spojrzeć dwojako, tak? Mam nadzieję, że jest to brak strategii, że nie jest to strategia, która ma prowadzić do wyniszczenia wartości w naszym narodzie. Mam ogromną nadzieję, że to jest naprawdę nie do końca przemyślane i że tutaj głosy i rodziców, i w ogóle ludzi, którzy są, czują jakąś odpowiedzialność za to, co się dzieje w naszym kraju, że te głosy przywrócą przytomność umysłu osobom, które proponują takie sytuacje.
A ja myślę, że to chyba jest strategia i tej strategii trzeba zdecydowanie powiedzieć nie. Bo
tych obszarów, też, gdzie tak, wydawałoby się, że to jest nieprzemyślane, jest tak strasznie dużo,
tak,
to prawda, że my co chwilę musimy się o coś upominać i apelować
oczywiście,
o otrzeźwienie.
Tak.
Więc no, ja nawet powiem tak, no nie mam już wątpliwości, że to jest po prostu zaplanowane niszczenie człowieka. Że to jest jakaś autodestrukcja, którą próbuje się wszczepić, tak jak się chipy różnego rodzaju wszczepia, nie wiem, teraz w psy chyba, czy w zwierzęta, tak? Może kiedyś przyjdzie czas na ludzi, ale już dzisiaj się ludziom wszczepia właśnie takie jakieś chore pomysły, ideologie. Totalne jakby to jest taka bomba gdzieś wewnątrz człowieka włożona, która musi po prostu, to jest opóźniony zapłon, eksplodować prędzej czy później i rozerwie człowieka.
Tak,
i
a propos chipów, to już była propozycja, żeby nastolatką je wszczepiać, żeby rodzice wiedzieli coś na temat dzieci. Natomiast ja powiem szczerze, po prostu może łudzę się, tak, że jednak w nas wszystkich Polakach jest jednak gdzieś jakiś pokład dobra i ciągle mam nadzieję, że to jest niemożliwe, żebyśmy my sami sobie w taki sposób czynili krzywdę, my Polacy Polakom. Chyba że chodzi tutaj o, no nie wiem, osoby innej narodowości, które dążą do takiej strategii, o której ksiądz tutaj wspomniał.
Ja jeszcze patrzę na tę stronę seksualną troszkę z innego punktu widzenia. Mianowicie jest to temat w wielu rodzinach tabu. Rodzice często nie potrafią w sposób kulturalny rozmawiać na ten temat ze swoimi dziećmi. Być może mają czasami doświadczenia, że nie potrafią. Ich rodzice nie rozmawiali z nimi na ten temat. Więc mam wrażenie, że jest taka w pewnych rodzinach otoczka wokół tego tematu. Natomiast wiem również, że jeżeli młody człowiek wchodzi w dorosłe życie, jest głodny różnych informacji. I jeżeli na temat tej sfery seksualnej mówi się z miłością, w sposób kulturalny, my jako rodzice dajemy przykład własnym dzieciom, że się obejmujemy, pocałujemy, bo to jest pocałunek miłości. To jest to najlepszy wzór, najlepsze świadectwo dla młodych ludzi do wzrastania w tej sferze seksualnej. I nawet jeżeli nam się wydaje, że dzieci zadają nam krępujące pytania, to trzeba w jak najbardziej prosty sposób odpowiedzieć. A nawet jeżeli rodzic czuje się, nie wiem, zdezorientowany i nie wie, jak odpowiedzieć, może odpowiedzieć. Nie wiem, zastanowię się chwilę, jak ci odpowiedzieć. Porozmawiam z tatą, w jakim kierunku idzie twoje myślenie, twoje rozumowanie. Porozmawiamy na ten temat, bo dzieci są głodne. I wiem również to, że jeżeli młody człowiek zaczyna od sfery seksualnej, nie potrafi postawić sobie żadnych wymagań i na nic czekać. Natomiast jeżeli na swojej drodze, w kontaktach z drugim człowiekiem, na przykład chłopak z koleżanką, postawią sobie różne cele i czekają z rozpoczęciem współżycia seksualnego, bo dla nich celem jest ślub, to oni stawiają sobie już te przeszkody. W związku z tym jest to wspaniała możliwość uczenia się rozwiązywania różnych problemów i podejmowania różnych trudności.
Czeka już jakiś słuchacz, więc prosimy. Halo? No i chyba już stracił cierpliwość. Przypomnę numer telefonu 657-0011, numer dla słuchaczy z Polski Północnej, 12 końcówka Polski Południowej, końcówki 13-14 dla słuchaczy z zagranicy. Prosimy, halo?
Pochwalony jest Chrystus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę Pojca, ja tak patrzę i słucham. I dziękuję bardzo za ten program. Ojcu, paniom bardzo dziękuję za ten trud przybycia do Torunia też. Jeżeli można, ja bym się ustosunkował do tej końcówki i do tego, co panie powiedziały, jeżeli można. I druga pani, już nie pamiętam nawet imienia, widzę tylko, że pięknie wyglądacie teraz. I tak, i zapaleni ludzie, to są nauczyciele. To jest no, zwłaszcza nauczyciele, jeżeli w przedszkolu, no to jest początek, tak jak obserwuję życie i trochę z lektur, tak, no trochę może jeszcze z mojego życia, pamiętam ten okres, to są fundamenty. Wtedy się kształtuje cały system emocjonalny. Przez te emocje nieskażone można bardzo dużo osiągnąć. Tu gdzieś się zaczyna też i miłość do Pana Boga. Nie zapomnę kateches. Kateches najlepsze były w domu. I jeszcze powiem, i to każdemu bym polecał, nie tylko klęknąć, modlić się. A na przykład pamiętam w maju, jak przyszli jeszcze znajomi i moja mama bardzo lubiła śpiewać. I to śpiewała te pieśni. Śpiewaliśmy razem. To było tak piękne. I przy tym rozmowa. To było tak piękne. Bardzo dużo dawało. Albo na dobranoc. Przytuli się tatuś czy mama do tego dziecka i mówi różne bajki, ale mówi, jaki ten Pan Jezus dobry. I zauważyłem, że ta mama wychowywała później wnuki tak samo. I te wnuki mi później opowiadały, co ona mówiła. Jak im zaszczepiała miłość do Pana Boga. Właśnie ten cały system, jakaś taka niezwykła czystość dzieci. Proszę zobaczyć, Pan Jezus, Matka Boża objawiają się dzieciom nieskażonym grzechem, nierozdartym jakimś. I właśnie tutaj, no niezwykle trudna, ale wspaniała rola rodziców, nauczycieli, wychowawców, powiedziałbym jakichś harcmistrzów, tych wszystkich harcerstwa, organizacje, bardzo pozytywne, żeby były. Ale tutaj właśnie dotknęliście Państwo też tej spraw edukacji, którą proponuję o zgrozo Ministerstwo Edukacji Narodowej, już wychowanie seksualne. Zacząć przed ukończeniem 4 roku życia. Przecież to jest postawione na głowie. O tych sprawach najlepiej, jeżeli rozmawia ktoś z miłością, to co pani powiedziała. Z wielką miłością. Zdarzają się tacy nauczyciele i oczywiście są, ale ja bym tego nie zostawiał nauczycielom. Różni mogą być nauczyciele. Różni. I zniszczą dziecko. Już od samego początku znamy te przypadki. A teraz to jest, nie podejrzewam ministerstwa, żeby mieli taką dobrą wolę. Dlaczego? To jest światowy trend. Popatrzmy, co jest w Niemczech, co jest w Hiszpanii. Francji, w Europie, w Ameryce, kto to robi, to co oni myślą na przykład od czwartego, przed ukończeniem czwartego roku życia, co to jest, to się kłania Kinsey. Niby wybitny specjalista, psycholog, seksuolog i tak dalej, a to było zboczenie. Jeżeli oni sobie robili doświadczenia na małych dzieciach, proszę wybaczyć, to powiem, na niemowlęta już masturbację, jak reaguje, przecież on gadał takie bzdury, że dziecko już, nie pamiętam ile miesięcy ma, już jest seksualne. I on mówi, że to powiedziałbym, te zachowania, jak w małżeństwie, powinny dzieci zaczynać najlepiej jeszcze przed szóstym rokiem życia. I to się wprowadza. Ojciec może dopowiedzieć, bo ojciec dzisiaj, znaczy trochę mówiliśmy o tym, prawda, jak co ma być już w dwunastym roku życia. Według tych założeń tutaj Ministerstwa Edukacji. To jest zgroza. O 12 roku życia, a co w 15 roku życia ma już być podawane, łącznie z zachowaniami odnośnie aborcji, odnośnie prawda, tych zachowań różnych płci. Przecież Unia Europejska naliczyła, nie wiem, 5 czy 7 płci. Ja już nie będę ich wyliczał. Chociaż ksiądz musi to wiedzieć, bo chociażby ze względu na spowiedź. Niestety musi te wszystkie sprawy studiować, tak jak i wszystko inne. To dotyczy teologii moralnej zwłaszcza. Tak. No, także to jest nowa lewica. I ta nowa lewica, marksizm, pięknie powiedziała chyba wszystko jedna z posłanek, nie będę jej nazwiska mówił, nie jest teraz posłanką z Platformy oczywiście, kiedyś na spotkaniu w Lublinie powiedziała, gdy ją zapytali, dlaczego pani chce tych związków homoseksualnych, żeby oni tak na wzór małżeństwa, żeby sobie mężczyźni się, nie wiem jak to, nie żenili ze sobą, bo to, ale oni śluby niby robią. Tak, no to jest okropne. W każdym razie i czy kobiety same. No, to on mówi, bo to będzie nasz nowy rewolucja marksistowska trwa dalej. To będzie nasz nowy proletariat. A dlaczego pani chce, żeby im dzieci dawać do wychowania? Bo to będzie nasz następny nowy proletariat. No o tym nie mówi TVN, ani Polsat, ani TVP. Nie ma tych informacji. Oni to po prostu... Ci wykonawcy robią to wszystko i tu ministerstwo. To idą polecenia z innych stron, z innych central, a w Polsce ludzie to wykonują. Albo rozumu nie mają, albo godności nie mają, sumienia nie mają, albo takim smakują pieniądze, że tak, albo sami są, powiedziałbym, często dewiantami. Jeżeli nie fizycznie, to w mentalności wszystko. To ich jakoś mają te sprawy nieuporządkowane. I doprowadzają do nieuporządkowania jeszcze większego w Polsce. Także to jest celowo, to jest nowa lewica. Co zrobione, nie trzeba daleko patrzeć. Hiszpania, zobaczyć. Do czego tam dochodzi? A u nas w Polsce dowiaduje się jeden z księży biskup, mi dzisiaj mówił, nie wiem, czy tylko w tamtych okolicach, że dzień w szkole, dzień nagości w szkole. No kto to widział, prawda? Rozumiecie państwo, to jest bardzo delikatna materia i tu z miłością. Pokazać piękno tego daru uczestniczenie w akcie stwórczym Boga. I tak trzeba podchodzić. Pięknie, to nie można z tego robić czegoś prymitywnego, prawda? I później biznesu, i pokaleczenia ludzi. Ojciec Święty Jan Paweł II chyba w Sandomierzu zwrócił się do młodzieży i mówił właśnie o tych sprawach. Mówi, żeby zachowali to piękną miłość, czystość, a nie pokaleczenie siebie, może aż do zniszczenia siebie jeszcze innych. I to jest, jak człowiek Człowiek będzie nieuporządkowany, to będzie miał nieuporządkowaną rodzinę, to będzie nieuporządkowany naród, to będzie wszystko. Tutaj raczej w szkole to powinni uczyć postaw różnych, intelekt rozwijać, ale i charakter rozwijać, szlachetność niezwykłą, cechy charakteru, cnoty, kardynalne cnoty, roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie, męstwo. Do tego trzeba opanowania siebie, uczyć tego wszystkiego, słowności, no, szlachetności najlepiej, to szkoła. Ja pamiętam, w szkole miałem bardzo sympatycznych nauczycieli, do dzisiaj wspominam, ale miałem też takich propagatorów, różnych propagandzistów, myśmy wyczuwali od razu, ale oni robili duże spustoszenie robili też. Także no jesteśmy, to jest to walka w tej chwili idzie inaczej, to nie jest z karabinami, to nie jest z czołgami, tu się dokonuje operacji pewnych na umysłach, przez to na sercach i to media, ale lewica weszła właśnie w uniwersytety, w szkoły, gdzie wchodzi, w media, w parlamenty i tak dalej. To widać w Polsce też. I teraz zrobili już wiele rzeczy gdzie indziej, a teraz czas na Polskę. Polskę chronił w jakiś sposób Jan Paweł II. Jeszcze się liczyli, dopóki żył. A teraz z całym impetem to poszło i tylko rodzina w tej chwili, mądrzy rodzice, mądrzy dziadkowie, mądrzy nauczyciele. Ja spotykam nauczycieli, to mi tak mówią mi, no te instrukcje idą z ministerstwa, ale my robimy swoje. No i bardzo dobrze, jak za komunizmu. Nie wolno było historii właściwej uczyć, niczego. Znaleźli się i mówili, a myśmy czuli to od razu, wie, ten jest właściwy. Paru słowa żeśmy rozumieli się i podteksty żeśmy rozumieli. I chroniliśmy takich nauczycieli i myślę, że taki czas jest też. Wszystkiego dobrego. Życzę jak najlepiej siły. Niech żyją nauczyciele. Dzięki za to. Nauczyciele. To jest, Bóg zapłać, to jest przyszłość. Dobrzy nauczyciele. Z Bogiem.
Z Bogiem. I w zasadzie mamy podsumowanie.
No właśnie.
Także, że z jednej strony trzeba dać odpór i to bardzo zdecydowany, a z drugiej kształtować szkołę młodego człowieka z duszą, wychowywać integralnie.
Wykonywać integralnie i nie sprowadzać człowieka do instynktów, tylko do strony fizycznej, tak jak to w tej chwili zaspokajania, nie tylko strony seksualnej, ale przecież wygodnego trybu życia, prawda? Bo jakby nie jest tak, że w życiu wszystko jest na wyciągnięcie ręki.
I tak jak na początku pani Beata powiedziała, całkowicie się z tym zgadzam, że w wymiarze człowieka mówimy o różnych sferach. Dla mnie punktem wyjścia i uwieńczeniem jest strona duchowa, bo jeżeli opieramy się na wartościach, które są dla nas ważne, to chociażby przeżywamy załamanie emocjonalne, rozczarowanie w jakiejś miłości. Jesteśmy w stanie poprzez odniesienie się do wartości wzrosnąć duchowo, przezwyciężyć te problemy. Jeżeli przydarza nam się w sferze fizycznej jakaś niedoskonałość fizyczna, również jesteśmy w stanie przezwyciężyć tę sferę, wyciągnąć wnioski do dalszego życia. Jak dalej żyć? Czemu w życiu się kierować? Co Pan Bóg chce przez to powiedzieć, żebym był jeszcze lepszym człowiekiem? Więc
Różne fakty w naszym życiu
sprowadzają się cały czas do tej sfery duchowej. I wydaje mi się, że jeżeli każdy tą cegiełkę od siebie dołoży, tą jedną jakąś wartość wypracowaną i przekaże drugiemu człowiekowi, pokaże jak to się robi, jak pracować nad daną wartością, to będziemy budować nowe, młode, silne pokolenie dobrych ludzi.
To pozdrawiamy na koniec mężów i pozdrawiamy dzieci, tak?
Tak,
tak. Tak. Ja serdecznie chciałam pozdrowić tutaj swojego męża, który zostawił swoją pracę, swoje obowiązki i wiernie nam towarzyszy tutaj. I chciałam też serdecznie ucałować, uściskać dzieci, które najprawdopodobniej są u dziadków, razem oglądają telewizję, i moich rodziców, dzięki którym wniosłam w życie ten system wartości. Jestem im wdzięczna za to. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
To ja szybciutko jeszcze, jeśli można, skorzystam. Pozdrowię również mojego męża Bogusława, moich synów Andrzeja, Grzegorza, Jacka, Maciejka, najmłodszego, no i moją mamę, która jest dla mnie ogromnym wsparciem.
Dziękuję, było nam miło gościć panie. Pani Beata Skopek, nauczyciel geografii, pani Katarzyna Krawczyk, pedagog szkolny, nauczyciel w przedszkolu i instruktor programu o kształtowaniu charakteru, czyli grawerowaniu, tak?
Tak, rzeźbieniu, grawerowaniu, tak.
Naszymi gośćmi Bóg zapłać. Dziękuję także państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.